Izabela Sałamacha dzisiaj w naszym studiu. Dzień dobry, Izo.
Dzień dobry.
Ja muszę przypomnieć z dziennikarskiego obowiązku, że Izabela przez kilka lat była reporterką Radia Podlasie, potem z radiem się rozstała i wyfrunęła w daleki świat, a potem się okazało, że ten daleki świat jest trochę za ciasny i trzeba jeszcze dalej wyfrunąć w jeszcze dalszy świat, bo przy okazji wszelkiego rodzaju fascynacji zawodowych, o których dzisiaj rozmawiać nie będziemy, bo spotykamy się na takiej płaszczyźnie bardziej prywatnej, są jeszcze marzenia, a te marzenia to marzenia o podróżach. Tylko ja mam pewien problem, bo ty przyznajesz, że właśnie zrealizowałaś swoje największe marzenie podróżnicze, jeszcze kawał życia przed tobą, to co będzie dalej?
A może to nie jest największe podróżnicze marzenie, ale zaczęłam realizować marzenia, tak bym to powiedziała. Ponieważ moje marzenia były bardzo takie przyziemne i bardzo takie egzystencjalne. Posiadanie rodziny, takiego szczęścia ogólnego.
I udało się tutaj.
I udało się. I potem każdy dzień spędzany właśnie w gronie rodzinnym, najpierw w dwójkę, potem w trójkę, a teraz w czwórkę, był dla mnie takim poczuciem szczęścia, że właściwie chciałabym to robić i to mi wystarczało. I w tym wszystkim trochę zapominałam o sobie i o tym, że trzeba mieć jakieś inne potrzeby, że trzeba coś robić dla siebie. Oczywiście były jakieś drobnostki, które robiłam i o których przypominał mi często mąż. W którymś momencie moje serce zatęskniło za takim poczuciem niezależności, wolności, jakichś takich wyborów, co bym chciała zrobić. I rzeczywiście te podróże pojawiły się na mapie, mimo że tych podróży już troszkę odbyłam. I w życiu takim nastoletnim jeszcze jako tancerka miałam okazję dużo miejsc i krajów zwiedzić. A w tym życiu dorosłym też już troszeczkę podróżowałam. Natomiast teraz stwierdziłam, że jest czas na to, że ja chcę wybrać. I pojawił się ten kierunek właśnie, Islandia, że ja tam chcę teraz tu i jak nie teraz, to nigdy mniej więcej tak to wyglądało. I naprawdę byłam w stanie postawić to na szali, że wszystko zrobię, żeby ten wyjazd zrealizować. I walczyłam trochę z moim mężem ze względów finansowych, że to gdzieś tam rzeczywiście nasz sporo będzie kosztować, bo wyjeżdżaliśmy nie tylko we dwójkę, ale właśnie w czwórkę, bo z całą rodziną. Ten wyjazd był organizowany przez nas samodzielnie na 2 tygodnie, więc to było troszeczkę trudne przedsięwzięcie pod kątem właśnie i finansowym, a potem tego planowania i takiej logistyki, że to jednak z dziećmi trzeba się zapakować odpowiednio, że to są wakacje, ale właściwie kierunek nie jest typowo wakacyjny, więc jak normalnie się jedzie na wakacje, to zwykle się bierze krótkie rzeczy, klapki i właściwie to wystarczy, można powiedzieć, a tutaj trzeba było zabrać sporo rzeczy z długim rękawem, buty trekkingowe, kurtki przeciwdeszczowe, bluzy, czapki dla dzieciaków. Nie mogliśmy tego zbyt wiele zabrać, bo też musieliśmy sobie poradzić z logistyką potem i na lotnisku i transportem wszelakim, bo zjechaliśmy całą wyspę. Trzeba było cały czas te bagaże przenosić z jednego miejsca noclegu do drugiego, więc to trzeba było też jakoś składnie, ładnie pakować i cały czas się z tym przemieszczać.
No i tu ci przerwę, dlatego że nie pozwolę ci tak od razu wszystkim opowiedzieć, tylko chciałabym trochę podrążyć, no bo jednak ta Islandia gdzieś rozpala wyobraźnię bardzo wielu osób, kiedy rozmawiamy z osobami, które zaczynają podróżować, albo marzą o podróżach, albo już podróżują, to zawsze gdzieś ta Islandia się pojawia. I ja jestem zawsze bardzo ciekawa takiej konfrontacji wyobrażeń z rzeczywistością. Takiego pierwszego momentu, kiedy ty już stajesz na tej islandzkiej ziemi i myślisz sobie wtedy co?
Pytasz o ten pierwszy moment, więc ten pierwszy moment był zaskoczeniem dla mnie, dlatego że było ciepło. Po prostu było słońce i było ciepło i to było zaskoczenie, bo wszyscy mówili, że tam będzie wiało, będzie zimno i tak dalej, więc pod tym kątem to było wielkie zaskoczenie, że nie ma tego zimna w pierwszym momencie. No i rzeczywiście ta pierwsza podróż taka samochodem, no to było takie zaskoczenie, bo nie zobaczyłam tej Islandii, którą miałam w wyobrażeniach, ale bardziej ten obraz wulkaniczny, więc bardzo przypominający jak dla mnie Wyspy Kanaryjskie. To nie było nic takiego zaskakującego. Jeszcze było chwilę, trzeba poczekać, żeby pojechać głębiej i zobaczyć tę soczystą zieleń właściwie w takich odmianach zieloności, której nigdy wcześniej nie widziałam. I zachwyt w ogóle i uśmiech na ustach będzie mi się pojawiał zawsze, kiedy o tym pomyślę. No to jest coś takiego, jak jest się małym dzieckiem i ogląda się bajki i chce się wejść w kreskówkę na przykład i gdzieś tam przemieszczać i bawić się z tymi bohaterami. Jak się myśli o elfach, o takich błogich uczuciach właśnie z dzieciństwa, tak mi się wydaje. Jeśli beztroskim i nie myśli się o trudnych rzeczach, to myślę, że tam te krajobrazy są tak wspaniałe, że człowiek po prostu no nie jest w stanie tego ogarnąć. Ja na przykład nad wodospadem Godafoss miałam pierwszy raz takie wzruszenie, jakiego nigdy nie miałam w życiu, że naprawdę chciałam się płakać ze wzruszenia, że po prostu są tak piękne rzeczy na świecie. Taka byłam szczęśliwa, że jestem w stanie i mogę to widzieć i że to na mnie czeka i że ciągle jest i ludzie mogą to oglądać. I w ogóle jestem na takim etapie przemyśleń, że mimo tego, że na tym świecie już żyję sporo, to ciągle mogę robić rzeczy po raz pierwszy. Że jeszcze ciągle tyle rzeczy jest przede mną i naprawdę warto na takie rzeczy czekać. I mówię, no ten wyjazd i różnorodność tego miejsca, bo tam jest naprawdę bardzo duża różnorodność pod kątem krajobrazów. One są piękne, ale są też różne. Od zieloności po góry, po właśnie ten krajobraz wulkaniczny, po gejzery, jakieś błotka gorące i bulgoczące i unoszące się zapach siarki, kolory zupełnie żółte i same dymy. I to dla mnie też piękne jest takie, że z jednej strony jest soczysta zieloność i taka bajkowość, a z drugiej strony jakieś tam srogie góry i ten dym czy chmury. O, to jest kolejne spostrzeżenie z krajobrazu, że te chmury, to u nas widzi się mgły. A tam jak się jedzie drogą, to czasami nie wiadomo, co to jest. Chmura jest tak nisko, że ona się zawiesza tak jakby w połowie drogi, takiego twojego horyzontu i nie wiesz, co to jest. To są chmury tak nisko tam i jedzie się po prostu w chmurach, jedzie się kawałek dalej, tych chmur nie ma. I zdjęcia, które się robi, też są niesamowite pod tym kątem, że no nigdzie więcej wcześniej. Też byłam w Azji, więc mówię, ludzie gdzieś jeżdżą na daleki wschód, tam gdzieś podążać, poszukiwać jakichś wrażeń, a tutaj wcale aż tak daleko nie jest, a naprawdę można się zachwycać co chwila i w przewodnikach piszą o tym, że jak się przyjedzie i ten pierwszy dzień jest taki, że ciągle by się robiło zdjęcia, że trzeba uważać, żeby tym samochodem nie zatrzymywać się, bo nie można po prostu stwarzać niebezpieczeństwa. To rzeczywiście jest tak, że się chce robić zdjęcia, bo ciągle chce się to zachować. Ale to też Islandia jest pierwszym miejscem, w którym byłam na świecie, że fotografia nie wystarcza, to znaczy aparat żaden nie daje rady. Człowiek jest tak rozczarowany po wykonaniu zdjęcia, że myśli sobie, no nie, no to po prostu zupełnie inaczej wygląda, tak spłyca i tak, no mimo, że zdjęcia są mimo wszystko piękne, jak ktoś ogląda, to też się potrafi zachwycać tym, co widzi. Natomiast to, co się widzi na własne oczy, to no, nie da się tego opisać. Tym bardziej człowiek chce chłonąć i zapamiętywać to wszystko, zachowywać gdzieś w sercu właśnie te obrazy w pamięci oczami, oglądać się 360 stopni jeszcze raz i jeszcze raz, żeby po prostu to wszystko mieć gdzieś potem znów przed oczami, jak sobie pomyśli o tych miejscach.
Iza, wiesz co, zastanawiam się w ogóle, czy ci zadawać następne pytanie, bo mówisz z takim entuzjazmem i uśmiechem, a ja cię chcę zapytać o trudne sprawy, dlatego że mam gdzieś w tyle głowy dwie rozmowy. Jedną z rowerzystami z Niniwa, tym, którzy objeżdżali na rowerach Islandię dookoła i mieli takie bardzo trudne doświadczenia związane z tym, że nie mogli liczyć na pomoc osób, które mieszkają na Islandii. Pierwszy raz w historii, no chyba już kilkunastoletniej wypraw po całym świecie zdarzyło im się, że nie mogli liczyć na nocleg, nie mogli liczyć na otwartość. I niedawno również Joanna Kuczborska rozmawiała z jednym z kapłanów posługujących na Islandii i też mówi, że była to chyba jedna ze smutniejszych rozmów, jakie odbyła w swoim życiu. No bo była to rozmowa o tym, jak ludziom jest ciężko, jak duża jest liczba samobójstw na Islandii, jak ciężko czasami przyjezdnym poradzić sobie z klimatem, z samotnością, z tym, czego w pewnym sensie paradoksalnie na Islandii szukamy, czyli tej ciszy i samotności właśnie. Ja na przykład myśląc o tym, że też chciałabym kiedyś tam się znaleźć, to właśnie ta dojmująca samotność i cisza byłyby chyba dla mnie atutem. A dla niektórych mogą być czymś, co sprawi, że nie będą w stanie sobie poukładać życia i funkcjonować w takich warunkach. Zastanawiam się, na ile tego smutku islandzkiego ty doświadczyłaś tam podczas tej podróży? Czy nie było po prostu czasu i okazji? Czy to nie był na tyle długi wyjazd, żeby w ogóle to zauważyć? Jak to odbierasz?
Na pewno jest tak, że moje uczucia to były takie, że ja jadę tam na 2 tygodnie. Mm-hmm. Nie odczuwałam tego, jak człowiek, który tam żyje, jest w jednym miejscu.
Masz komfort skupienia się na tym pięknie, a jakby głębiej troszeczkę nie da się chyba w tym czasie wejść. Czy jednak były takie momenty?
Znaczy, na pewno były takie przemyślenia, że zastanawialiśmy się, co ci ludzie tutaj robią, tak? Że to życie na co dzień, jak ktoś jest, to co robi? Każdy dzień jest taki sam i właściwie nie ma gdzie się ruszyć wokół. Jest tylko ta piękna, ale ta sama przyroda. Tam mieszka bardzo mało ludzi, więc te odległości, które się pokonuje, są kosmiczne i tak jak mówimy czasami o Bieszczadach, że one są takie, to jedyne porównanie takie do naszego krajobrazu, gdzie te domy są rozsiane dalej i że wszędzie trzeba podróżować raczej samochodem, bo trudno jest się przemieszczać, no to tam są bardzo duże odległości, gdzie zupełnie nic nie ma. Jak mówisz o pomocy, to w pierwszym momencie pomyślałam sobie nie o życzliwości ludzkiej, tylko myślałam sobie o takiej logistycznej trudności po prostu, bo tam jest tak, że jak jedzie się przez interior na przykład, czyli ten środek wyspy, gdzie właściwie jest tylko droga, a naokoło jest krajobraz powulkaniczny i kamienie. I nie przemyślisz tego, żeby mieć pełny bak. żeby mieć odpowiednie jedzenie, coś do picia ze sobą, no to jest tak, że po drodze nie ma czegoś takiego, że jest stacja benzynowa co jakiś czas, że tam jest jakiś guest house albo, nie wiem, sklepik, gdzie można coś kupić po drodze. Jak wybierasz te drogi interiorem, to są drogi, na które trzeba mieć samochód 4x4, więc tam ludzie przestrzegają przepisów, więc to nie jest tak, że ktoś sobie to wymyślił od tak, a my w Polsce często łamiemy przepisy, myślimy sobie, a tu jesteśmy chojrakami i tam gdzieś się wybierzemy, nieważne, co jest napisane na drogowskazach czy na wskazówkach. Tam jednak raczej wszyscy tego przestrzegają, bo po prostu jest niebezpiecznie. I teraz samochód to jedno. Czyli jak samochód się zepsuje, no to właściwie jeśli ktoś nie będzie jechał tą samą drogą, to nie masz szansy na to, żeby ci pomógł, tak? Fakt, ten internet jest dostępny, czy nawet połączenia, tak, można zadzwonić po pomoc i czekać, i to jakoś tam sprawnie działa. Natomiast pod kątem wody, no trzeba to wszystko przygotować, tak, żebyś miał czego się napić i co zjeść. Jak jesteś dziećmi, no tym bardziej musisz przygotować tak, żeby te dzieci jakoś mogły funkcjonować w tym środowisku.
No tak, tylko że tu bardziej chodziło o taką pomoc związaną z kontaktami międzyludzkimi.
Ja na to się nie mogę poskarżyć. To znaczy, to nie jest tak, że my mieszkaliśmy w hotelach na przykład, tylko mieszkaliśmy u ludzi, którzy wynajmowali pokoje, mieli domki, które udostępniali. I zawsze ten kontakt z tymi ludźmi, którzy tam mieszkają na wyspie, był. Raz mniejszy, raz większy, bo niektórzy się w ogóle nie interesowali, tylko gdzieś tam klucze były zostawione i tyle. Natomiast to pierwsze miejsce, zapytałaś mnie właśnie o pierwsze miejsce. Właśnie pierwsze miejsce było takie na tyle fantastyczne, że to był taki wielki camping. I jedynymi, którzy mieszkali w takim kwadratowy budynek blaszany, taki
kontener.
Kontener, trochę. Tak. W środku jest bardzo przyjemnie i jest wyłożony drewnem i z wierzchu to wygląda może przerażliwie dla kogoś, kto jest przyzwyczajony do jakichś super warunków, to naprawdę może być przerażony. Ale to był jedyny taki kontener, który był na tym miejscu i nocowaliśmy tam z rodziną, a obok było wielkie pole kempingowe, na którym ludzie mogli nocować w kamperach, namiotach. I te kempingi są za free. I tam na przykład jest obok kuchnia i w kuchni mogą korzystać wszyscy, którzy przyjeżdżają. I to jest wszystko udostępnione przez ludzi, którzy tam obok mają swój własny dom i to miejsce udostępniają. Pani była na tyle życzliwa, że wiedząc o tym, że tam są ludzie z kempingu, powiedziała, że ja mogę przychodzić do niej do domu i gotować, korzystać z jej naczyń. Dała mi od siebie te kubki. Tam były jakieś dzieci, które miała w domu i tak dalej. I mówiła, że mogę przychodzić do niej i tam u niej wszystko przygotować, więc jakby nie mogę powiedzieć, że z jakąś nieżyczliwością się spotkałam, ale mieszkaliśmy na przykład też u pana, który był rybakiem i wyglądał jak z filmów dawnych, takich, w taki fisherman. On na przykład o 20 szedł spać, bo o 3 wypływał już na połów. Fajnie opowiadał, można było z nim porozmawiać o tych połowach, jak to wygląda i jak wygląda jego życie. I to była taka miejscówka, padał też deszcz. To była najsmutniejsza nasza miejscówka, w której byliśmy. I to było, jakby mnie zapytasz, to ja bym chyba, jak tam mieszkała, to mi było smutno. W sensie tak, gdzieś tam padał deszcz i tak te domki, jakoś tak pamiętam, że chciałam sobie zrobić zdjęcie koniecznie z kościółkiem i specjalnie gdzieś tam samochodem zawijaliśmy, żebym ja mogła do tego kościółka podejść. Podeszłam do kościółka, okazało się, że to jest były kościół, że właściwie to nie jest już kościół, tylko w środku jest hostel.
Muszę cię zapytać o to, jak organizowaliście tę podróż, bo powiedziałaś, że sami opracowaliście trasę. Tutaj pewnie twój mąż Jarek mocno się napracował. Postanowiliście, że ta wyprawa będzie raczej autorską wyprawą, a nie będziecie zdani na pomoc firm, które się zajmują profesjonalnie przygotowywaniem tego typu wypraw. Czy to rodziło jakieś już w trakcie pobytu na Islandii kłopoty, czy udało się rzeczywiście zrobić to tak, że możecie następną wyprawę również autorsko przygotować?
To na pewno. To na pewno już wyprawy będą autorskie jak najbardziej. Oczywiście wszystko się odbywa metodą prób i błędów. Rzeczywiście Jarek przygotowywał tę naszą podróż, patrząc na mapę i widząc mniej więcej, gdzie są punkty, które na pewno chcielibyśmy zobaczyć. I zawsze było tak, że to było na nocleg i jakby z całą świadomością wiedzieliśmy, że z każdego miejsca będziemy gdzieś musieli dojeżdżać i wracać. Więc te miejsca były niektóre były na jedną noc, głównie były na 2-3 noce. To planowaliśmy tak, że będziemy się przemieszczać właśnie w głąb wyspy i przez interior i potem wrócimy. W międzyczasie mąż znalazł bieg dla siebie, więc się okazało, że bieg to jest fiordy zachodnie, które mieliśmy pominąć.
Bo oboje biegacie.
Tak, więc treningi były wpisane w naszą podróż, więc każdy z nas odbył ich pewnie od 6 do 8. Natomiast ten bieg był czymś dodatkowym i musieliśmy na te fiordy zachodnie do Izafjordu dojechać i tam z ostatniej miejscówki mieliśmy 330 kilometrów. I właściwie nie było innej drogi na skróty. I to nie jest taka droga, że można sobie autostradą przejechać te 330 kilometrów, tylko to są fiordy, więc trzeba było wszystkie te małe zawijaski pokonać trasą, tak, i dojechać na sam koniec. Więc to była bardzo długa podróż i też taka podróż, że tam właściwie nie ma nic po drodze, więc też to był taki moment, kiedy w tym momencie nam się kończyło paliwo, więc też taki myśmy trochę taki stres, czy rzeczywiście dojedziemy w miejsce, gdzie będzie można zatankować. Udało się. I właściwie nie wiem, co można zrobić w takiej sytuacji. Chyba, tak jak mówię, no, czekać na kolejny samochód, który się pojawi, zadzwonić po jakąś pomoc i czekać i na pewno nastawić się na cierpliwe czekanie. I to, co chyba jest też takie ciekawe dla Islandii, że tam chyba człowiek ćwiczy taką cierpliwość i taki właśnie spokój, bo właściwie no, nic nie można innego zrobić, więc tutaj nie ma czegoś tak na hura. Tam ludzie po prostu wiedzą, że jak coś trzeba przygotować, to gdzieś trzeba dojechać i właściwie jak my opowiadaliśmy o naszej podróży tym ludziom, którzy tam mieszkają i jak planujemy, że dojedziemy na te fiordy zachodnie, to się patrzyli na nas, bo nigdy w życiu nawet tam nie byli. Jak wiedzieli, że jesteśmy z dziećmi, to wydawało mi się, że to jest takie w ogóle niewyobrażalne, że to można tyle kilometrów pokonać, dojechać i że następnego dnia trzeba wracać, bo też wylatywaliśmy już do Polski. Rzeczywiście było tak, że wyznaczyliśmy te punkty na mapie, które chcemy zobaczyć. Tam szukaliśmy w tych okolicach miejscówek i noclegów. I były takie miejsca, pamiętam, że po prostu zrezygnowaliśmy z noclegu, bo się okazało na przykład, że nocleg dla naszej rodziny to jest 2000. A jeśli chodzi o ten bieg, który był nieplanowany, to w ogóle skorzystaliśmy z couchsurfingu. Właściwie po raz pierwszy my skorzystaliśmy z tej opcji, ponieważ do tej pory to my hostowaliśmy takie osoby, które podróżowały po Polsce. Gdzieś tam byłam zawsze sceptycznie nastawiona, bo to przychodzi zupełnie obcy człowiek do twojego domu, a ty mu właściwie wszystko podajesz na tacy. Ale ponieważ mój mąż jest mega otwarty, a ja jestem zawsze zachowawcza, więc ta pierwsza mój opór jest spory, a potem jak są to ciekawi ludzie, to rzeczywiście bardzo dużo można czerpać z takich spotkań wspólnych. I poprosiłam Jarka, że słuchaj, no skoro mamy dzieci, właściwie ty biegniesz o 22 i skończymy ten bieg i potem znowu mamy wracać te 300 kilometrów, że to jest szaleństwo po prostu, mimo że tam nie ma nocy. I ta podróż nocą no nie jest, może wydaje się taka mniej niebezpieczna, ale to jednak człowiek jest zmęczony po całym dniu, więc spróbujmy. A ponieważ jest to mała miejscowość, to też mniej osób na takim portalu jest zarejestrowanych. Okazało się, że jest kilka, aktywna jest jedna dziewczyna. No i ta jedna dziewczyna okazało się, że jest, że los nam sprzyja i 25-latka z Izafjordu przenocowała czwórkę, całą rodzinę u siebie w domu. Miała dwa koty i dwa króliki i mieliśmy nocleg, a rano zjedliśmy śniadanie na mieście i wróciliśmy już do Reykjaviku, więc okazuje się, że nawet na takiej dalekiej wyspie nikogo się nie zna, można skorzystać z takich opcji dla ludzi otwartych. Dzisiaj wydaje mi się, że świat tak bardzo stoi otworem, że jest tak dużo i podpowiedzi, i możliwości, o których ja będąc młodą osobą nie myślałam. A teraz widzę, że to wszystko ma sens, nawet jak się nie jest młodym, to można korzystać i zwiedzać świat.